Witam Państwa bardzo serdecznie, ja nazywam się Bartosz Popczyński, to jest kanał Wszechnica. Witam wiosennie, zaczęła się już wiosna i zachęca do wielu obserwacji i do wyjść w teren. Dzisiaj będziemy kontynuowali spotkanie z Czerwoną Księgą Zwierząt i opowiemy sobie już o czwartej części, czyli o gatunkach narażonych i tym samym kończymy już grupę gatunków narażonych na wyginięcie i później przejdziemy już w zasadzie do... zaraz o tym powiem. Przypomnę tylko, że Czerwoną Księgę nazywa się niekiedy dokumentem sumienia ludzkości, jako że los zagrożonych eksterminacją taksonów zależy przede wszystkim od refleksji i postaw etyczno-moralnych ludzi. Dzisiaj pojawią się takie gatunki, o których myślę, że nawet nie myślimy, przechodząc, mijając je, uwaga, czasami w mieście, na ulicy nawet, będą też takie gatunki. Nie myślimy o tym, że one są bliskie wyginięcia, że może coś im zagrażać, a tymczasem właśnie będzie o tym mowa dzisiaj. Cztery kategorie już za nami i zbliżamy się do piątej po dzisiejszym wykładzie. Ta piąta będzie już również na czarno, co oznacza, że została już przez nas omówiona. I pozostaną nam jeszcze gatunki bliskie zagrożenia. I potem jeszcze, tu się zastanawiam jeszcze, czy zrobimy tą ostatnią kategorię, bo ona powiedzmy, że nie jest jakoś tak bardzo szczególnie ważna i taka wyrazista. Może się jeszcze na tym skupimy, na tych gatunkach, to zobaczymy. Ale na pewno jeszcze mamy od omówienia gatunki bliskie zagrożenia. No właśnie, dzisiaj ostatnia część z gatunków narażonych. Będziemy mieli kilka gatunków ptaków przede wszystkim. I zaczynamy. Pierwszy z nich to rybołów. Rybołów jest bardzo ciekawym ptakiem. Ma kilka takich ciekawych przystosowań, które pozwalają mu łowić ryby, bo sama nazwa już nam wskazuje, że jest to zwierzę, które właśnie łowi ryby i to czasami dosłownie można potraktować i oczywiście żywi się przede wszystkim właśnie rybami. To jest ptak dosyć duży. Obie tutaj płcie są ubarwione w zasadzie jednakowo, z tym, że tak jak mamy do czynienia z ptakami drapieżnymi, zwykle jest taka reguła, że samce są, i tutaj uwaga, może zaskoczenie, mniejsze od samic. Dobrze powiedziałem, mniejsze. Bo taka jest zwykle tendencja, że ptaki drapieżne, u ptaków drapieżnych to samice właśnie są większe, są cięższe, osiągają większe rozmiary. I w tym wypadku ta różnica może nie jest jakoś bardzo mocno zauważalna, bardzo duża nie jest to różnica, bo najlżejsze samce mogą ważyć kilogram, 200 gramów i tyle samo też samice. Natomiast jeżeli chodzi o te maksymalne wymiary, no to samica może ważyć, osiągać masę do 2 kilogramów, natomiast samiec troszeczkę mniej, te parę set gramów mniej. U dorosłych rybołowów, dobrze to widać na tym zdjęciu, na prawym zdjęciu, u tego siedzącego rybołowa, widzimy ten wierzch ciała jest cały brązowy. Skrzydła są w ogóle długie i wąskie, przez co czasami możemy tego ptaka pomylić na przykład z mewą. Dlatego warto się wnikliwie wpatrywać, a mewy też przecież potrafią osiągać naprawdę duże rozmiary. To są czasami wręcz zaskakująco duże ptaki. Dlatego warto też zwracać szczególną uwagę na przelatujące mewy, bo może właśnie akurat przeoczymy rybołowa. Warto na to zwracać uwagę. Ja parę razy już miałem taką zmyłkę. Wydawało mi się, że może rybołów, a jednak nie, to była mewa. Może to też działać oczywiście w drugą stronę. Ciekawe jest też ułożenie skrzydeł rybołowa podczas lotu, bo właśnie po tym ułożeniu skrzydeł możemy rozpoznawać różne gatunki ptaków, tych szczególnie drapieżnych, i Tak jak mamy na przykład u rybołowa, to te skrzydła, o, mniej więcej układają się w taki kształt, czyli jakby takie są dwie bardzo szerokie literki V rozciągnięte, odwrócone oczywiście literki V, mniej więcej to tak jest, czyli on zagina swoje skrzydła w nadgarstkach. To jest właśnie taka cecha charakterystyczna, pozwalająca wyróżnić rybołowa w zasadzie chyba spośród wszystkich występujących u nas ptaków, a o kształcie w ogóle, jaki przyjmują ptaki podczas lotu, jeszcze będę dzisiaj mówił, bo pojawią się jeszcze inne ptaki drapieżne, zresztą bardzo, bardzo ciekawe. Rybołów, jak sama nazwa już wskazuje i powiedziałem to na samym początku, rzeczywiście łowi ryby. I tutaj jest taka ciekawostka, bo jeden z palców jest odwracalny, to znaczy, że rybołów może chwytać, no ja mi to nawet ciężko pokazać, bo my nie mamy takiego przystosowania, natomiast on ma, jak popatrzymy na jego szpony, to widzimy, że są dwa palce jakby skierowane do przodu i dwa palce skierowane do tyłu, tak sowy też mają na przykład, i to pozwala uchwycić bardzo dobrze potencjalną ofiarę. To mu pomaga w polowaniu, bo właśnie ptaki drapieżne zwykle mają te trzy palce z przodu i jeden z tyłu, a przez to ustawienie 2 i 2 jemu to pozwala chwytać ryby, które przecież każdy z nas doskonale wie, bo widzieliśmy, może dotykaliśmy, wiemy, że ryby są śliskie, prawda? Są pokryte takim śluzem, więc żeby one się nie wyślizgiwały rybołowowi, to do tego służy to jego przystosowanie. Warto jeszcze zwrócić uwagę, że te szpony potrafią przyjmować kolory bardzo ciekawe, bo może to być nawet taki szaro-niebieski kolor tych szponów. No i tutaj jeszcze jest takie jedno bardzo ciekawe przystosowanie do polowania i do ciągłego kontaktu z wodą, bo no praktycznie rybołów jest zdany na ciągły kontakt z wodą, ponieważ tam zdobywa przecież swoje pożywienie. I ma bardzo silnie natłuszczone pióra, które uzyskują dzięki temu właściwości wodoodporne i po nich po prostu woda spływa. Zresztą, żeby to obserwować, polecam na przykład popatrzeć na kaczki w parku i widzimy, że czasami u nich po prostu z nich spływa woda i nawet się mówi, prawda, że coś po kimś spłynęło jak po kaczce. I tutaj będziemy mieli podobne zjawisko. U rybołowa rzeczywiście ta woda po prostu momentalnie z niego spływa. Mało tego, te ptaki podczas ataku na rybę, podczas tych ataków, kiedy zlatują z dużej wysokości, czasami to jest nawet kilkadziesiąt metrów, to może być nawet 20-30 metrów. Także one wtedy składają skrzydła i się prawie że wbijają w tą wodę. Dlatego też ma takie jeszcze ciekawe przystosowanie, że nozdrza ptaka są zamykane. Mogą się zamknąć właśnie, żeby nie wleciała do środka woda. Także to jest ptak, który potrafi przez chwilę nurkować. To nie jest ptak nurkujący, ale przez chwilę potrafi rzeczywiście się zanurzyć w wodzie i te ataki jego są spektakularne, bo potrafi naprawdę wyciągać bardzo duże ryby. Nawet kiedyś słyszałem taką historię, że pewien wędkarz wyłowił jakąś dużą rybę i na tej rybie zobaczył, że w jej bok były wbite szpony i były pozostałości właśnie po rybołowie. Co może oznaczać, że rybołów wbił się w taką rybę szponami i próbując wyciągnąć ją z wody, po prostu nie dał rady, a jego szpony są takie naprawdę hakowato zakrzywione. To też jest przystosowanie do tego, żeby tej ryby śliskiej nie wypuścić. I no niestety on nie dał rady wyciągnąć tej ryby i zginął. Mi się wydaje, że takie sytuacje mogą się rzeczywiście zdarzać. I to jest, myślę, że to jest możliwa historia, że taki rybołów źle ocenił wielkość ryby i nie zdołał jednak jej wyciągnąć. Zwróćmy uwagę, że rybołów jest to gatunek, który występuje w zasadzie Na każdym kontynencie, no poza Antarktydą, to tam wiadomo, że tam są bardzo specyficzne warunki do życia, ale jego zasięg jest bardzo, bardzo szeroki, bo przecież u nas w Europie oczywiście jak najbardziej jest obecny, ale też i na dużym fragmencie Azji, Ameryki Północnej, a z kolei zimuje w tej części południowej, tej półkuli południowej, czyli Ameryka Południowa, Afryka, jak tutaj widzimy, Indie również, ale też na przykład ma takie swoje zakresy, gdzie jest w zasadzie przez cały rok obecny. Tutaj również możemy zwrócić uwagę na Australię. Jeżeli chodzi o jego liczebność, to niestety jest zatrważająco niska. Generalnie uznaje się, że oscyluje cały czas w okolicach 25 par, co daje nam jakieś mniej więcej 50 ptaków żyjących w całej Polsce. Można wyróżnić takie dwie główne ostoje. Jedna z nich to jest północno-zachodnia część Polski i to jest pogranicze Wielkopolski, ziemi lubuskiej i Pomorza Zachodniego. Natomiast jest jeszcze druga taka ważna ostoja i ona z kolei jest w Polsce północno-wschodniej i skupia się przede wszystkim wokół puszcz Napiwocko-Ramuckiej, Piskiej, Boreckiej i Romińskiej. Także to są takie dwa główne rejony występowania rybołowa. No zresztą nie ma się co dziwić, bo one potrzebują właśnie miejsca, gdzie będą lasy, gdzie będą mogły właśnie zakładać swoje gniazda. Często na jakichś wysokich, właśnie takich nawet wyschniętych drzewach. Chociaż to nie zawsze, wiadomo. A potrzebna jest też oczywiście woda, gdzie zdobywają pożywienie, bo praktycznie rybołów w zasadzie tylko i wyłącznie żywi się rybami i niczym innym. I to też jest tutaj, jak już powiedziałem o tych drzewach, to zwrócę na to uwagę, że to może być też jedna z przyczyn, dla których właśnie rybołowy, no ich liczebność nie jest zbyt duża, no bo mogą mieć właśnie trudności w odnajdywaniu odpowiednich dla siebie drzew do gniazdowania, bo takie odpowiednie drzewo, taka na przykład sosna odpowiednia, powinna mieć wiek jakieś około 150 lat. Natomiast najczęściej w Polsce wiek rębności, czyli wiek, w którym się wycina sosnę, wynosi 80-120 lat. W tym zakresie już właśnie sosny się pozyskuje, więc one tak naprawdę za bardzo nie mają szans, żeby w ogóle dorosnąć do tego wieku, dożyć tego wieku 150 lat, a to jest, jak widać, bardzo niezbędne dla rybołowa. Co jeszcze tutaj? Rybołów jest w ogóle uznawany, myślę, że dzisiaj się to trochę zmienia, ale przez wiele, wiele lat, skoro poluje na ryby, to był uznawany za szkodnika, po prostu szczególnie na terenach hodowlanych, na stawach hodowlanych i był niestety masowo zabijany. Również dochodziło do tego, że po prostu no, ludzie jakby bezrefleksyjnie po prostu zabijali, tępili te ptaki, no bo traktowali je jako szkodniki. Tutaj jeszcze wśród takich czynników zagrażających rybołowowi wymienia się na przykład jastrzębia, który może na przykład być właśnie drapieżnikiem, zagrożeniem dla piskląt rybołowa. No i dzisiaj też poruszymy jeszcze w kilku innych przypadkach, szczególnie w jednym, na samym końcu, jeszcze taki problem, który dotyczy wielu różnych ptaków, które migrują, które przelatują na przykład przez basen Morza Śródziemnego, bo tam właśnie one, przelatując przez ten rejon Morza Śródziemnego, są narażone bardzo mocno na ostrzał, na po prostu ludzi, którzy polują. Niestety, to tak wygląda. To taka rzeczywistość. U nas są ptaki chronione i my bardzo o nie dbamy i staramy się, żeby było im jak najlepiej, a lecą parę tysięcy kilometrów na południe i tam są już po prostu masowo wybijane i często niestety, co jest bardzo smutne i przykre, są wybijane tylko dlatego, że po prostu się ruszają i tyle. Jakby nie ma żadnego powodu, żeby je zabić. Zresztą o tym będę jeszcze mówił przy innym gatunku, który dzisiaj się pojawi. Także to są takie główne zagrożenia dla rybołowa. Przechodzimy do kolejnego gatunku, którym jest błotniak łąkowy. I błotniak łąkowy, błotniaków w ogóle mamy kilka w Polsce. Tak naprawdę tym najbardziej znanym to jest błotniak stawowy. I one oczywiście zaraz będą się pojawiały na stawikach różnych. Ja nawet w Warszawie widziałem akurat błotniaka stawowego. No na łąkowego rzeczywiście trzeba trochę pochodzić, go trochę poszukać. Jest to ptak taki, który ma dosyć taką wydłużoną sylwetkę, taką też delikatną, ma długi ogon, wąskie skrzydła i tutaj zachodzi bardzo wyraźny dymorfizm płciowy, czyli samiec jest zupełnie inny niż samica i na tych zdjęciach widzimy te różnice. Po lewej stronie widzimy samca, który jest taki popielaty, jest też tak samo jak wspomniałem przy rybołowie, jest mniejszy od samicy, natomiast i też na swoich pokrywach podskrzydłowych posiada takie rdzawe kreskowanie, natomiast to kreskowanie takie rudobrązowe jest w zasadzie widoczne bardzo mocno przede wszystkim na ciele samicy. No tutaj jeżeli chodzi o samicę, która jest też większa oczywiście od samca, też łatwo ją pomylić na przykład z samicą błotniaka stepowego i tutaj no trzeba rzeczywiście bardzo być czujnym i tu trzeba mieć rzeczywiście duże doświadczenie, żeby móc rozpoznać te błotniaki, także to nie jest niestety prosta sprawa. Jak to błotniaki? No one potrzebują otwartych przestrzeni. One bardzo lubią właśnie łąki, które patrolują, tym lotem patrolowym przelatują, szukają ofiary, szukają jakiejś zdobyczy. Mogą to być oczywiście różne ugory w dolinach rzecznych i no, wymagają też pewnej roślinności, z tym, że to ta roślinność nie może być zbyt wysoka. Natomiast same właśnie gnieżdżą się w różnego rodzaju uprawach i tutaj na przykład potrafią budować swoje gniazdo na przykład w życie, w przężycie. Także tutaj już widzimy, że dla niego zagrożeniem może być i często też jest po prostu gospodarka, prowadzenie jakiejś intensywnej gospodarki rolnej. Ten ptak oczywiście też do nas przylatuje na okres lęgowy i ja bym przyrównał to miejsce zimowania, które jest oznaczone tym ciemnym kolorem niebieskim, bardzo to jest zbliżone do miejsc zimowania naszego buciana, buciana białego, który również dokładnie w tych samych miejscach się zatrzymuje. W tej Afryce Środkowej i jeszcze nawet do południowej, do RPA dolatuje. I tu się bardzo mocno to pokrywa. Tak mi się właśnie skojarzyło, że to jest ten sam zasięg, jak patrzyłem właśnie tutaj, wklejałem tę mapę. I popatrzmy jeszcze, jak to wygląda w Polsce. No tutaj jest troszeczkę lepsza sytuacja, jeżeli chodzi o błotniaka łąkowego w porównaniu na przykład do rybołowa, bo mówiłem, że rybołowa w Polsce mamy mniej więcej około 20, tak się szacuje, że około 25 par. Natomiast w latach 2018-19 oszacowano, że błotniaka łąkowego jest 2800 par. I tutaj to stanowi 19% całkowitej liczebności tego gatunku w Unii Europejskiej. Czyli u nas jest naprawdę sporo błotniaków, biorąc pod uwagę całą Europę. Tak jak wspomniałem, on buduje gniazdo praktycznie na ziemi, gdzieś właśnie w życie na przykład, przężycie. Dlatego też dużym zagrożeniem dla niego jest działalność rolnicza, bo po prostu koszenie może powodować to, że lęgi po prostu będą niszczone. Ale również ta postępująca gospodarka rolna może się przyczyniać, ta intensyfikacja tej gospodarki może się przyczyniać do spadku różnorodności biologicznej tam, gdzie żyje błotniak łąkowy, dlatego też, a to z kolei może prowadzić do ubożenia bazy pokarmowej i po prostu, krótko mówiąc, jest mniej jedzenia, mniej ptaków, gryzoni, owadów, no bo tym właśnie przede wszystkim żywi się błotniak łąkowy. No i jeszcze tutaj z takich zagrożeń wyróżnia się na przykład drapieżnictwo. No to ze strony lisa, prawda? Lis chodzi po ziemi, lis jest bardzo takim dużym zagrożeniem dla mnóstwa gatunków. Ja wielokrotnie o lisie opowiadałem, o lisie, o norce, prawda, też. Także to są gatunki, które mogą zagrażać. Tutaj przede wszystkim, ale tu zdecydowanie jednak lis odgrywa większą rolę. Mogą to być też na przykład ptaki krukowate również. One też przecież potrafią wykradać jajka, także mogą być też tutaj zagrożeniem. I jeszcze taka ciekawa jest jedna przyczyna, bo okazuje się, że silne opady też mogą bardzo mocno wpływać na przeżywalność piskląt i okazuje się, że w lipcu bardzo silne opady mogą powodować, że nawet 70% piskląt ginie. Także jest to dosyć duży procent i no, okazuje się, że niby opady, prawda, tak bardzo potrzebne, mówi się, że woda to życie, ale okazuje się, że zbyt obfite, zbyt duże opady mogą prowadzić do tej wysokiej śmiertelności. Zresztą to nie jest jedyny przypadek zwierzęcia, kiedy te opady mogą niestety wpływać niekorzystnie. Na przykład kiedyś, nie wiem czy Państwo pamiętają, mówiłem kiedyś o susłach, to też wysokie opady też mogą właśnie tutaj bardzo mocno te susły, liczebność susłów ograniczać. Aha, przepraszam, jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że niegdyś właśnie nad Biebrzą, dzisiaj ta Biebrza też nam się jeszcze pojawi, były aż 72 pary, to były dane z 1980 roku. Natomiast obecnie to są przede wszystkim tereny Podlasia i Mazowsza. To jest właśnie takie główne miejsce, gdzie występuje błotniak łąkowy. A teraz z kolei przechodzimy do kolejnego gatunku, którym jest sokół wędrowny. I sokół wędrowny jest niesłychanie ciekawym gatunkiem, o którym można bardzo wiele opowiedzieć. Ja postaram się tylko takie najciekawsze rzeczy wyszczególnić tutaj. Jest to duży sokół, naprawdę, bo sokoły nam się przynajmniej powinny kojarzyć raczej z małymi ptakami. Natomiast sokół wędrowny jest ptakiem bardzo dużym, jak na sokoła. I tutaj oczywiście mamy dokładnie to samo, co u poprzednich gatunków, które dzisiaj się pojawiły, czyli rybołów, błotniak łąkowy, również u sokoła wędrownego. Samica jest oczywiście większa od samca. Mówi się, że nawet to może być około o 1/3 może być większa od samca. Także jest to zauważalna różnica. No i jeżeli chodzi o rozpiętość skrzydeł, to już tutaj wymiary mówią same za siebie, że to rzeczywiście jest spory ptak, bo rozpiętość skrzydeł samca jest mniej więcej do 1 metra, a samicy jest już ponad 1 metr, także całkiem sporo. I tutaj w masie też jest zauważalna różnica, bo samice potrafią ważyć ponad 1 kg, kilogram 200-300 gramów, to jest mniej więcej ten zakres, a samiec nigdy nie przekracza 1 kg i to jeszcze tam sporo mu do tego 1 kg brakuje tych gramów. Popatrzmy, że jest tutaj takich kilka ciekawych cech. Widzimy to takie kreskowanie na jego spodzie, na jego spodniej stronie ciała, praktycznie tutaj na całym ciele. Widzimy też bardzo intensywny kolor żółty, który zaznacza się, jest bardzo wyraźnie widoczny na jego szponach, na jego tutaj obramowaniu oczu, prawda? Tu widzimy taką całą obrączkę dosyć dużą. No i jeszcze mamy przecież dziób, nasada dzioba, woskówka. To są właśnie te miejsca bardzo takie intensywnie żółte. One się naprawdę rzucają w oczy. No i jak to u sokoła, który też szybko lata, długie skrzydła, ale też i dosyć krótki ogon. Proszę zwrócić uwagę, że tu na prawym zdjęciu widać, że te złożone skrzydła prawie się pokrywają z tym ogonem. Ogon wcale nie jest taki długi. I jeszcze taka charakterystyczna część, czyli właściwie dwie może, ma jeszcze taki charakterystyczny tutaj czarny wąs, tak można to nazwać, chociaż wąsem to tak naprawdę nie jest, który wchodzi tutaj mu na policzek, taki właśnie koloru czarnego. I co jeszcze? Tutaj warto powiedzieć, że ma taki na dziobie, tutaj niestety na tych zdjęciach za bardzo nie widać, ale z bliska to dobrze widać, on ma na dziobie taki ząbek i na dole z kolei w żuchwie jest takie zagłębienie, jakby, które odpowiada właśnie, to się wszystko bardzo ładnie składa, jak on otwiera swój dziób i zamyka, to wszystko ładnie do siebie pasuje. Także to są takie cechy charakterystyczne sokoła wędrownego. Co ciekawe, sokół wędrowny, ja nie wiem, dlaczego on się nazywa wędrowny, bo tutaj jest taka trochę zmyłka. To nie jest ptak migrujący. Skoro jest wędrowny, wydawałoby nam się, że jest to ptak, który wędruje na dalekie odległości. Jego drugi człon nazwy łacińskiej to jest pierwszy z falco peregrinus. I peregrinus oznacza albo wędrowca, albo pielgrzyma. I ja nie wiem w zasadzie skąd to się wzięło. Natomiast no, nie jest to gatunek, który migruje, chociaż w zasadzie są tylko takie populacje północne, do których może rzeczywiście, które one rzeczywiście te migracje odbywają, ale to tylko w zasadzie te populacje. Natomiast zasadniczo nie jest to gatunek, który wędruje. I najciekawsza rzecz, jaką trzeba powiedzieć o tym ptaku, to jest to, że o tutaj widzimy też przy okazji, napomknę, że widać tutaj dobrze te wąsy, o których wcześniej wspomniałem, ale najważniejsza rzecz, jaką należy powiedzieć o sokole wędrownym, jest na pewno ta, że jest to najszybszy ptak, a nawet powiem więcej, jest to najszybsze zwierzę żyjące na świecie. Nie ma szybszego zwierzęcia. Jest to ptak, który rozwija niesamowitą prędkość. Ludzie przez wieki nawet nie mogli marzyć o tym, żeby się móc w ogóle z takimi prędkościami poruszać. Dzisiaj już oczywiście jest to możliwe, ale wciąż jest to zaskakujące i aż ciężko uwierzyć w to, że ten ptak naprawdę potrafi osiągać takie prędkości, bo okazuje się, że osiągają prędkość nawet, uwaga, w locie nurkowym, bo w takim normalnym, spokojnym locie to nie, ale kiedy nurkuje, kiedy chce złapać swoją ofiarę, jest dostosowany do osiągania prędkości nawet 400 km na godzinę. 400 km na godzinę, ale rozmawiałem z kolegą sokolnikiem i powiedział mi, że były robione różne badania i tak naprawdę sokół wędrowny jeszcze ostatniego słowa nie powiedział, jeszcze kropki nad i nie postawił i jak będą prowadzone kolejne badania, kto wie, być może i sokoły osiągną jeszcze większą prędkość. Mogą się Państwo spotkać z takimi różnymi informacjami, że tutaj nie do końca określającymi, ile faktycznie, jaką on prędkość rozwija, bo w niektóre źródła podają, że nawet ponad 400 km na godzinę, co wydaje mi się, że jest jak najbardziej prawdopodobne. Niektóre podają tylko 300, tylko oczywiście w cudzysłowie, więc no, to jest i tak niesamowita prędkość jak na takie zwierzę, które jest no, w zasadzie tej wielkości, mniej więcej takiej wielkości sokół wędrowny, jak dobrze pamiętam, jak widziałem. I jest to ptak, który lata zatrważająco szybko. Przypomnę, znaczy podkreślę tylko, że chodzi o ten lot nurkowy, kiedy spada na swoją potencjalną ofiarę po to, żeby ją jednym uderzeniem w zasadzie od razu uśmiercić. I na naszym wykładzie ostatnim jeszcze wcześniejszym o gołębiach, które służyły w armiach świata. Mówiłem też o tym, właśnie już zwracałem uwagę na sokoły wędrowne, które to zabijały, były szkolone do tego, żeby zabijać, właśnie wychwytywać te gołębie pocztowe, które przekazywały bardzo ważne informacje dla wojska. I tutaj sokoły rzeczywiście odegrały bardzo ważną rolę. Ale to już nie będę do tego wracał, to odsyłam, jeżeli ktoś chciałby posłuchać o tym, jaka była rola sokołów, jaka była rola gołębi w czasie konfliktów zbrojnych, to zapraszam do pierwszej części wykładu o zwierzętach na wojnie. Jest to ptak, podobnie jak i, jak wcześniej mówiłem o rybołowie, który występuje w zasadzie też wszędzie na kuli ziemskiej. Zasiedla tak naprawdę 6 kontynentów, poza również Antarktydą oczywiście. I w zasadzie no, jest obecny w całej Europie, a szczególnie w jej południowej części. To jest szczególnie ważne miejsce dla sokoła wędrownego. Ale tutaj widzimy Australia, Azja, Afryka i Ameryka, jedna, druga, Europa. Także naprawdę bardzo szeroki zasięg. Także wiele ludzi na świecie ma szansę obserwować to najszybsze zwierzę na kuli ziemskiej, bo nie ma szybszego zwierzęcia od sokoła wędrownego. I jeszcze przypatrzmy się, jak tutaj wygląda jego liczebność, gdzie on występuje w Polsce. Otóż w drugiej połowie XX wieku odnotowano drastyczny spadek liczebności sokoła wędrownego w Polsce, w Europie, w tym oczywiście w Polsce. I Czerwona Księga podaje z 1992 roku, podaje, że ta populacja, to już nawet ciężko chyba nazwać populacją polską, bo to w zasadzie była jedna para, było tak szacowane, że to była jedna para, a najwyżej kilka par, czyli to było zatrważająco mało. On był na skraju już wyginięcia naprawdę, ale udało się, że ja nie mówię, że teraz jest dobrze, bo cały czas jego sytuacja jest dramatyczna, ale no nie jest to taki moment, kiedy on no, był praktycznie już naprawdę na granicy, to już brakowało bardzo niewiele. W latach 2000-2008 populację oceniono na 10 par, w latach 2013-16 oceniono od 30 do 50 par, a 3 lata temu stwierdzono, że jest to 55 par, także ponad 100 osobników sokoła wędrownego żyjących w Polsce, więc no nie jest to może jakoś strasznie mało, ale z drugiej strony no nie ma tutaj się z czego cieszyć i mówić, że jest dobrze, bo jeszcze jest długa droga przed sokołem. Aktualnie zasiedla nieliczne kompleksy leśne w Wielkopolsce, na Pomorzu Zachodnim i Mazurach. I tutaj jest bardzo ciekawa informacja, że on sobie jakoś tak bardzo upodobał tereny zurbanizowane, bo gniazduje głównie w budynkach, znaczy na budynkach, na różnych konstrukcjach przemysłowych, ale oczywiście nie przeszkadza mu to, żeby również, skoro na wysokich budynkach potrafi się gnieździć, to i również w górach jak najbardziej, strome skały, różne właśnie takie zbocza strome, to on właśnie to lubi. Ale mogą to być właśnie, tak jak wspomniałem, różne rozległe kompleksy leśne, z tym, że słowem klucz jest tutaj właśnie rozległe, prawda? To nie może być jakieś małe lasy, chociaż no, w Warszawie dużo lasów nie ma, a jest sokół wędrowny, a zaraz o nim jeszcze opowiem. I tutaj jeszcze ważna informacja, że na terenach zurbanizowanych nadal skupia się większa część populacji. Nieco później zaczął gniazdować na stanowiskach naturalnych, m.in. w Karkonoszach, Górach Stołowych, Masywie Śnieżnika, Pieninach i Tatrach. Ja nawet muszę powiedzieć, że widziałem z dużym prawdopodobieństwem, aczkolwiek nie mogę powiedzieć, że na 100%, ale również na Babiej Górze, także tutaj mogę tak od siebie dodać jeszcze taką jedną obserwację, także one też w górach odnajdują dla siebie odpowiednie warunki do gniazdowania, do życia. Jeżeli chodzi o ten regres, ten silny spadek liczebności, to tutaj się wyróżnia taką jedną z przyczyn, podaje się, że to może być DDT, to był taki środek służący do ochrony roślin i niestety on rządził chyba więcej złego niż dobrego. Szczerze mówiąc, jak popatrzymy tak na konsekwencje, jakie przyniosło ze sobą używanie tego środka. Natomiast dzisiaj no, już mówi się, że w zasadzie to nie ma żadnego znaczenia, ale nie ulega wątpliwości to, że sokół wędrowny jest gatunkiem bardzo wrażliwym na wszelkie zanieczyszczenia, skażenia środowiska. On rzeczywiście bardzo mocno tutaj, ta jego liczebność jest z tym jakoś skorelowana i jest to ptak, który również jest narażony na kolizje, na przykład z farmami wiatrowymi, to mogą być też dla niego zagrożenia, a także różnego rodzaju linie energetyczne. I też uwaga, tutaj taka ciekawostka, że zagrożeniem też jest coś, co było kiedyś też myślę bardzo powszechnym procederem, dzisiaj już jest dosyć rzadkim, może rzadszym, bo też się trafia i też wyróżnia się taką przyczynę, w związku z tym podejrzewam, że to też jest cały czas dostrzegalne, że kolekcjonerzy, są ludzie, którzy kolekcjonują ptasie jaja i wybierają te jaja z gniazd, albo na przykład wybierają wręcz młode ptaki po to, żeby przeznaczyć je później na ptaki służące sokolnikom. Oczywiście wiadomo, jest to zupełnie nieetyczne działanie, nie powinno się czegoś takiego robić. A tutaj chciałbym pokazać, Bo ja też myślę, że mogę trochę powiedzieć, że kolekcjonuję jajka, ale od razu uwaga, wyprzedzę i podkreślę, to nie jest prawdziwe, tylko to jest takie, które to jest oczywiście sztuczne jajko, proszę bardzo, nic się nie dzieje, nie pęka. I jest to jajko, które w zasadzie jest odwzorowane kolorystycznie, wielkościowo, kształtem, również tak, jak wygląda jajko sokoła wędrownego. Takie dosyć ciemne, mogą być też oczywiście jaśniejsze, wiadomo, ale to jest właśnie takie ładne jajko. Chciałem właśnie przynieść, pokazać Państwu, jak to wygląda. Takie jajko sokoła wędrownego. Także tu niech sobie leży do końca naszego wykładu. I zaznaczam jeszcze raz, to nie ma nic wspólnego z podbieraniem. Ja nie podbierałem tego żadnym ptakom, nie wspinałem się na gniazda, ich nie zabierałem, tylko to jest własnoręcznie zrobione, także to jest tylko ze sztucznych materiałów, to tylko jest imitacja, to podkreślam. Ale właśnie, święta wielkanocne się zbliżają, więc warto pokazać też, jak takie jajko wygląda. No dobrze, to w takim razie przechodzimy, myślę, że dzisiaj do najciekawszego gatunku z tego powodu, najciekawszego, bo oczywiście nie mówię, że rybołów, czy błotniak, czy sokół wędrowny nie były ciekawe, bo oczywiście też były, ale gawron jest ptakiem, którego myślę, że nikt by się nie spodziewał na naszej liście tutaj. Nikt by nie pomyślał, że jak to będzie gawron, przecież to jest ptak, który jest szeroko pospolity, jest znany z miast, wszędzie często wchodzi w konflikt w ogóle wręcz z człowiekiem. Więc jak taki ptak może mieć swój trudny czas? A okazuje się, że właśnie dla gawronów również nastał ten trudny czas i jest to ptak, który jest też narażony na wyginięcie. Inna nazwa gawrona to gapa. Słyszałem też, że mówi się, niektórzy mówią na niego profesor. Dlaczego profesor? Bo jak chodzi sobie po trawniku, to często tak dostojnie, tak ładnie kroczy. Ciekawe, czasami tak dosyć śmiesznie, ma czasami takie w ogóle nogawice swoje. Bardzo ładnie to wygląda i rzeczywiście może przypominać profesora. Czasami też zdarza się tak, że on na przykład, jak się zatrzymamy, przechodzimy obok takiego gawrona i nagle się zatrzymamy i na niego popatrzymy, to on też odwzajemni to i zacznie się na nas tu zerkać z zaciekawieniem. Także warto nawiązać z nim kontakt, taki wzrokowy, popatrzeć, bo są to w ogóle zwierzęta bardzo, bardzo inteligentne, jak zresztą wszystkie ptaki należące do rodziny krukowatych, jak właśnie gawron czy wrona. No, wrona to w ogóle jest po prostu już tak wyszkolona w różnych, szczególnie te miejskie wrony, to po prostu wszystko potrafią zrobić. Natomiast gawron jest też ptakiem, który potrafi na przykład używać narzędzi, co u ptaków nie jest wcale takie popularne, nie jest takim znanym procederem. I oczywiście może je wykorzystywać do własnych potrzeb, żeby na przykład zdobyć jakieś pożywienie. Jak najbardziej. To jest ptak, który jest w ogóle większy od gołębia, ale trochę dorównuje wronie. No, wronie siwej to te ptaki, które mają taki czarny i siwy kolor, też w miastach bardzo popularne, chociaż jest od niej bardziej smukły. No i jest zdecydowanie mniejszy od kruka, z którym jest bardzo często mylony. Nawet nieraz słyszałem, że właśnie ktoś opowiada, że widział kruki, które sobie chodzą po skwerach miejskich. No to nie są kruki, tylko to są najpewniej właśnie gawrony. No, jeszcze mogą być ewentualnie kawki, ale kawki są już w ogóle mniejsze. Także ten ptak faktycznie często jest mylony z krukiem, a kruk przecież jest dużo większy i jest, jak wiemy doskonale, jest cały absolutnie czarny, łącznie z nogami czy z dziobem. Chociaż tutaj właśnie mówimy o tym, że ten ptak jest czarny, a on tak naprawdę, no, poza tymi elementami, czyli poza tym dziobem, zaraz będzie zbliżenie jeszcze na dziób, poza nogami, to jest to ptak, który mówimy właśnie my ludzie. Dla nas ludzi jest to ptak, który jest całkowicie czarny, ale ptaki, gawrony widzą siebie zupełnie inaczej, bo w ultrafiolecie mienią się różnymi barwami. Także ciekaw jestem, jak gawrony siebie same widzą, ale na pewno nie tak, jak my je widzimy, bo my ultrafioletu niestety nie widzimy, więc one są na pewno bardzo kolorowe i bardzo mienią się. Zresztą, nawet jak znajdziemy jakieś pióro takie ciemne, na przykład od gawrona, to możemy popatrzeć i one rzeczywiście czasami przybierają barwę, na przykład taką piękną fioletową. Proszę się przypatrzeć, trochę jak u srok. Sroki też mają takie nawet zielonkawe te pióra, także warto na to zwracać uwagę. I taki metaliczny połysk właśnie mają gawrony. Jest to też ptak bardzo towarzyski, chociaż jest ostrożny. Tak jak powiedziałem, on może z nami właśnie na przykład nawiązać kontakt wzrokowy, co jest też ciekawym zjawiskiem u ptaków. I jest to też ptak, który no, zimą może troszeczkę ten swój strach przed człowiekiem zmniejszyć, no bo wiadomo, jeżeli będzie człowiek go dokarmiał, to wtedy do takiego człowieka będzie bardziej skłonny podejść. I tu mamy zbliżenie jeszcze na dziób tego gawrona. Widzimy, że jest to, no czarnego koloru tu prawie w ogóle nie ma. Jest oczywiście taki ciemny, taki szary, ale jednak jest to zupełnie coś innego. U kruka byśmy mieli jeszcze tutaj taki narość, taki pęczek piór trochę widoczny, a tutaj widzimy, jest ewidentnie taki szary, taki brudno-szary. Zresztą one często tym dziobem wyszukują pożywienie, bo chodzą na przykład właśnie po trawnikach, wbijają go w ziemię. Dlatego też no, widać tutaj ma no, pięknie, on jest tutaj wręcz bym powiedział taki błyszczący, taki wyszlifowany można by powiedzieć. Bardzo ładny to jest ptak i zachęcam do tego, żeby przechodząc właśnie obok gawrona zwrócić na niego uwagę, a przede wszystkim właśnie, żeby zwracać uwagę, co to jest na tym trawniku. Czy to wrona, czy to kawka, czy to gawron, bo te ptaki są właśnie bardzo często ze sobą mylone. I no i oczywiście jeszcze z krukiem. Są to też ptaki, które potrafią zakładać, gnieździć się w koloniach, zakładają kolonie i na przykład na jednym drzewie może być takich kilka różnych gniazd rozstawionych na wierzchołku drzew. Bardzo często widuję na przykład na takich wysokich topolach, to one tam właśnie sobie te gniazda wspólnie budują. Co ciekawe, są to ptaki, które potrafią na przykład sobie podkradać różne materiały do budowy gniazda. Ciekawe zachowanie. Czekają, aż sąsiad odleci, wtedy mu zabierają jego budulec. A w ogóle to warto jeszcze przypatrzeć się i zwrócić uwagę w ogóle, gdzie te ptaki pierwotnie żyły. One najpierw występowały pierwotnie występowały na azjatyckich stepach, a później zaczęły się coraz chętniej przenosić do parków miejskich, na tereny wiejskie, do różnego rodzaju zagajników. Także jest to już taki ptak, który opanował różne środowiska, natomiast no, muszę powiedzieć, że akurat w lesie to jeszcze nigdy w życiu, jeszcze powiem szczerze, gawrona nie widziałem. Nad lasem to oczywiście przelatują, ale w samym lesie muszę powiedzieć, że jeszcze nigdy gawrona nie widziałem. Jednak lasów one unikają. Wolą takie otwarte tereny. No właśnie, azjatyckie stepy, prawda? Pierwotne miejsce występowania tego ptaka. I tutaj trochę właśnie widzimy, że rzeczywiście te stepy tutaj się pojawiają. Tutaj widoczne są z tym, pokrywają się z tym zakresem występowania. I tutaj mamy rozmieszczenie dwóch podgatunków. Gawrona zwyczajnego i gawrona syberyjskiego. Syberyjski to ten właśnie pastinator, tutaj oznaczony tutaj występujący bardziej właściwie na wschodzie Azji. I liczebność w Europie gawronów oceniono na parę dobrych milionów, a więc można byłoby się zapytać, no jak to, no to jest narażone na wyginięcie, jak tutaj parę dobrych milionów. No tak, no to mówimy bardziej o naszym kraju, proszę pamiętać, ale jednak w Europie no, szacuje się, że jest od 8 do 13 milionów par tego gawrona i duża część, bo w zasadzie mówi się, że 3/4 tej populacji to zasiedla Wyspy Brytyjskie i wschodnią Europę, czyli tutaj możemy mówić o Rosji, Białorusi i Ukrainie. Natomiast jeżeli chodzi o nasz kraj, no to tutaj liczebność została oszacowana na od 183 do 222 tysięcy par, czyli jak widzimy wcale nie tak dużo, jak się okazuje. I spadek tej liczebności w skali kraju w latach 2001-2020, czyli przez 20 lat w zasadzie był badany, to wyniósł średnio 4% rocznie. Czyli to nie jest może jakiś bardzo mocny i drastyczny spadek, ale jednak cały czas sukcesywnie co roku jednak ta liczebność spada. Jest coraz niższa i jest to rzeczywiście zauważalne. Jest zdecydowanie mniej liczny i bardziej rozpowszechniony na północy i zachodzie kraju, w tym na Śląsku, Pomorzu, Warmii, na Mazurach oraz w Wielkopolsce. I tutaj w zasadzie pod koniec lat 90. nasiliły się te pierwsze doniesienia o zmniejszeniu się liczebności gawrona w Polsce. Tak jak wspomniałem, też jest uznawany za gatunek czasami nawet taki, który wchodzi w konflikt z człowiekiem, bo niestety, ale zdarza się tak, że on jest ptakiem no, hałaśliwym, a poza tym jeszcze potrafi brudzić swoimi odchodami różne fragmenty, gdzie żyją ludzie, bo one właśnie na przykład gniazdują tam, gdzie ludzie przechodzą, tam, gdzie żyją, w miastach, prawda? W związku z tym, no, jest to duże takie zagrożenie dla niego i często właśnie z tego powodu też są tępione. Był nawet taki fragment lasu w Warszawie, Lasu Bielańskiego, który to został, no, dosyć mocno ucierpiał, ten fragment lasu, został zniszczony, zdewastowany właśnie przez te ptaki, które przylatywały tam, zresztą nie tylko gawrony, ale też tam kawki, ale głównie jednak gawrony były, przylatywały i po prostu tymi odchodami ten fragment lasu jednak no, zniszczyły. Także myślę, że w kontakcie z człowiekiem one mogą być czasami kłopotliwe. I co jeszcze? Tutaj również intensyfikacja rolnictwa, która niesie ze sobą pogarszanie się warunków pokarmowych, zmniejszenie się bazy żerowej, to jest też ważna przyczyna. Prawdopodobna przyczyna zmniejszania się właśnie populacji gawrona w Polsce. I teraz jeszcze przejdziemy sobie do trzech takich malutkich ptaszków. Jest to ptaszek mniej więcej wielkości modraszki, busikory modraszki. Malutki, waży 12 gramów, także jest to naprawdę taka kruszynka. Jest to wodniczka. Wodniczka, która występuje w naszym kraju no generalnie niezbyt licznie, chociaż biorąc pod uwagę całą populację światową, to tutaj my możemy się pochwalić, że jesteśmy dosyć ważnym miejscem na mapie występowania wodniczki, ale o tym jeszcze za chwilę. Powiedzmy sobie w ogóle, jak ona wygląda. Jest podobna do takiego innego ptaka, który się nazywa rokitniczka. I ta rokitniczka, są oczywiście pewne różnice, bo na przykład przede wszystkim, jeżeli chcemy rozpoznać, odróżnić rokitniczkę od wodniczki, to patrzymy przede wszystkim na głowę i na wierzch jej ciała, bo przez środek głowy wodniczki przebiega taki biały pasek i on jest otoczony jeszcze z jednej i z drugiej strony takim czarnymi paskami. No to widzimy tutaj dosyć dobrze. No, u rokitniczki tego nie ma. Natomiast co jeszcze? Tutaj jeszcze w porównaniu do rokitniczki ma odcień taki bardziej piaskowy i jeszcze ma bardziej takie intensywne kreskowanie na swoim grzbiecie. I rzeczywiście, jak przypatrzymy się w atlasie do rozpoznawania ptaków, to będziemy to widzieli, taką różnicę. Warto o tym wiedzieć, bo czasami możemy źle rozpoznać i uznać, że patrzymy na rokitniczkę, a ocenimy to, rozpoznamy jako wodniczkę. A wodniczka, no, zaobserwowanie wodniczki w Polsce wcale nie jest takie proste i takie łatwe. Poza tym trzeba być w konkretnych miejscach, gdzie ona występuje. Bo ma niestety bardzo duże wymagania siedliskowe. Ona wymaga takich żyznych torfowisk, przede wszystkim terenów podmokłych, no i rozległych. W związku z tym, niestety, no, takich terenów mało, dlatego też i właśnie wodniczka jest, jej liczebność jest bardzo, bardzo ograniczona. Ale piękny ptaszek i no, szkoda, żeby zniknął w ogóle z Europy czy z naszego kraju, z Polski. A niestety już się to dzieje, bo około roku 2011 została w ogóle już uznana za wymarłą na Węgrzech. Całe szczęście nie w naszym kraju. W zachodniej Rosji również. Również już najprawdopodobniej też jest to gatunek wymarły. Natomiast bardzo ważne takie miejsca na mapie Europy, jej występowania, to jest właśnie nasz kraj, czyli Polska, i tym się myślę, że możemy pochwalić tutaj na tle całej Europy. Jeszcze poza tym mamy Białoruś, Litwę i Ukrainę. To są takie najważniejsze miejsca, bo na przykład w Niemczech już jest bardzo, bardzo rzadka. I co ciekawe, też ma jedno takie swoje upatrzone miejsce ciekawe. Jest to Park Narodowy w Senegalu aż, bo tam właśnie one zimują. Proszę zwrócić uwagę, że te miejsca zimowania też są bardzo niewielkie. Także obszar występowania tego ptaka jest nieduży. Mało tego, przelatuje, przecież pokonuje bardzo długą trasę, wiele tysięcy kilometrów musi pokonać, żeby dolecieć do Afryki. Także jest to trudny żywot ma niestety ten ptak, a nie ułatwia sytuacji to, że cały czas jednak giną, cały czas my ludzie też przyczyniamy się do tego, że jej siedliska po prostu są coraz rzadsze, te, w których ona się najlepiej czuje. I tu właśnie jednym z takich największych zagrożeń dla wodniczki właśnie uznaje się, że to jest utrata siedlisk lęgowych. Zresztą to nie jest nic odkrywczego, bo przy omawianiu Czerwonej Księgi Zwierząt ten rodzaj zagrożenia pojawiał się bardzo wiele razy i tutaj oczywiście chodzi o zanik torfowisk niskich przede wszystkim, chodzi o to, że ludzie osuszają te tereny, czy wykorzystują do wydobywania torfu niestety, także to jest taki bardzo bardzo duże zagrożenie. Tak trochę może zacząłem od innej strony, od strony tych zagrożeń, to już skończę i powiem jeszcze troszeczkę o liczebności. Zatem mówi się też o koszeniach. Koszenia też mogą tutaj, właściwie zanik tych koszeń, zanik też wolnego wypasu bydła może się też przyczyniać do tego, że wodniczka ginie. A jeżeli chodzi o jej światową populację, to szacuje się, że wynosi ona około 11 tysięcy śpiewających samców, malutko, z których, uwaga, mniej więcej od 70 do 78% koncentruje się na takich czterech głównych torfowiskach i te torfowiska są położone w Białorusi, właśnie w naszym kraju i Ukrainie. Także to są takie cztery główne miejsca, gdzie występuje wodniczka. I tutaj nie ulega wątpliwości, że jednym z najważniejszych takich miejsc są oczywiście Bagna Biebrzańskie, które też wielokrotnie podczas naszych wykładów się pojawiały, chyba na każdym wykładzie jest coś o Bagnach Biebrzańskich, bo tutaj aktualnie istnieje 10 stanowisk, na których wodniczka gniazduje regularnie, zaś największe, gromadzące około 80% krajowej populacji, znajduje się w Dolinie Biebrzy i tutaj takie na czoło wysuwa się bagno Ławki. To jest właśnie to bagno, na które też możemy wejść, bo jest tam zbudowana taka kładka. Zachęcam do tego, kto będzie nad Biebrzą, polecam z carskiej drogi wybrać się właśnie na bagno Ławki, poobserwować. Łosie też można zobaczyć tam i wiele innych fantastycznych zwierząt. Ja tam miałem też wiele fantastycznych obserwacji, zatem zachęcam do tego, żeby się tam wybrać, a nuż właśnie też wodniczka się trafi. Poza tym w Polsce jeszcze dwa inne takie miejsca to są jeszcze na zachodzie Bagna Rozwarowskie i Ujście Świny oraz jeszcze Dolina Narwi i Poleski Park Narodowy. To są jeszcze te miejsca. I tutaj jeszcze tylko dopowiem, że w latach 2010-2015 nastąpił taki delikatny wzrost liczebności, ale niestety powrócił później, już w latach następnych powrócił on do stanu z początku dekady. Także niestety był ten wzrost, ale zanikł i cały czas ta liczebność nie jest na poziomie zadowalającym, a mniej więcej szacuje się, że przypomnę tylko to, co powiedziałem wcześniej, że światowa populacja to jest około 11 tysięcy śpiewających samców, zaś w Polsce oszacowano, że może występować tych samców od 3200 do 4500. Także naprawdę widać, że Polska jest ważnym siedliskiem, ważnym miejscem dla wodniczki. I przedostatni gatunek, czyli świergotek polny. Jest to ptak z rodziny pliszkowatych, całkiem spory, takiej wielkości wróbla. Zarówno samiec, jak i samica są ubarwione bardzo jednakowo, prawie że jednolicie. Jest to ptak, który się wyróżnia takim, jak to w rodzinie pliszkowatych, ma taki dosyć wydłużony ogon, nogi są w takim kolorze pomarańczowo-brązowym, zaś jego grzbiet jest piaskowo-brązowy. I tutaj taka bardzo taka pomocna cecha identyfikacyjna. On tutaj na brzuchu w zasadzie jest pozbawiony plamek. Pod spodem ciała, właściwie tak, pod spodem ciała w zasadzie, jest tych plamek bardzo, bardzo niewiele. Dlatego też to może ułatwić identyfikację. I świergotek polny jest to gatunek również związany, podobnie jak wcześniej mówiłem o gawronie, że jest to gatunek związany z azjatyckimi stepami, tak tutaj mamy do czynienia z wschodnioeuropejskimi stepami, tam gdzie jest krótko mówiąc sucho, tam gdzie są murawy piaskowe, wrzosowiska, suche łąki, czyli generalnie raczej te suche miejsca on sobie upodobał, dobrze nasłonecznione, on właśnie lubi w tych miejscach przebywać. I tutaj jest, jeżeli chodzi o nasz kraj, to wyraźnie rzadszy jest w dwóch miejscach, czyli na Pomorzu i w zasadzie w tych terenach podgórskich, czyli północ i południe, to jest raczej te miejsca, w których on jest wyraźnie rzadszy, a zasiedla przede wszystkim takim szerokim pasem prawie całą środkową część naszego kraju. I aktualna ocena liczebności to wynosi od 11 do 22 tysięcy par, natomiast na przełomie XX i XXI wieku była na poziomie od 15 do 30 tysięcy par, co pokazuje, że w 20 lat rzeczywiście ta jego liczebność dosyć mocno spadła. I uwaga, tu jest bardzo ważna informacja, że świergotek polny jest jednym z najszybciej zanikających gatunków krajowej awifauny. Jakie są zagrożenia? Oczywiście tutaj również możemy mówić o zaniku tych siedlisk, które są dla niego odpowiednie, czyli zmniejszanie się tych powierzchni otwartych, powierzchni suchych, co też jest spowodowane, dzisiaj często powtarzane podczas tego wykładu takie zagrożenie, czyli intensyfikacja rolnictwa. I tutaj jeszcze na przykład też można wyróżnić zanik na przykład wypasu, to też, bo przecież wypas, wiadomo, przyczynia się do tego, że te tereny są zachowane, takie właśnie otwarte, też suche. Natomiast no, jeżeli zanika wypas, no to wszystko właśnie te miejsca po prostu zarastają. Aha, tutaj jeszcze dopowiem tylko taką jedną rzecz, że są takie gatunki, my oczywiście bardzo lubimy lasy i ja jako też przedstawiciel lasów mogę powiedzieć, że no rzeczywiście to, że tych lasów mamy coraz więcej, jest oczywiście bardzo dobre, ale jak okazuje się, niektórym gatunkom no nie do końca to może odpowiadać, bo okazuje się, że na przykład jedną z przyczyn też być może właśnie pogarszających sytuację świergotka polnego jest na przykład to, że są te zalesienia i jest sadzonych coraz więcej lasów, natomiast na nowych obszarach, które potencjalnie mogłyby być pod terenami otwartymi. No i tutaj właśnie też to, ta intensyfikacja zalesień również może być potencjalną przyczyną zagrożenia dla świergotka polnego. Takie sytuacje też już się pojawiały na naszych wykładach, kiedy omawialiśmy Czerwoną Księgę, że właśnie te zalesienia, jak widać, nie każdemu gatunkowi sprzyjają, jak się okazuje. I ostatni już na dzisiaj ptak to będzie ortolan. Ortolan jest małym ptakiem wędrownym, mniej więcej też wielkości wróbla. Z tym, że już mówimy o zupełnie innej rodzinie, bo rodzina trznadli. A jak trznadle, no to piękny śpiew, o którym zaraz sobie powiemy. Pięknie wygląda samiec. Samica już nie jest taka kolorowa, jak to zwykle u tych ptaków śpiewających wygląda. Natomiast samiec jest rzeczywiście bardzo, bardzo ładny, taki bardzo kolorowy. I ma taki czerwonawy dziób, od którego odchodzi taki żółty wąsik. Już dzisiaj też o wąsie było. I grzbiet taki rdzawo-brązowy. Rdzawo-brązowy i jeszcze ważna rzecz, głowa jest koloru taka popielata, taka może przebija się też kolor szary, może taki szaro-niebieski delikatnie, no bardziej szary jednak. To jest właśnie samiec. Natomiast jak przypatrzymy się samicy, to wygląda mi, powiem szczerze, przypomina po prostu samicę wróbla i tyle. Jeszcze widzimy tutaj taką obrączkę dookoła oka u samca, no to tutaj u samicy ona też występuje, ale jest dużo mniej widoczna. Samica tak wygląda no blado przy samcu. Ma też taką prążkowaną pierś i jest nieznacznie mniejsza od samca. Ptaki przylatują pod koniec kwietnia albo na początku maja, czyli dosyć późno tak naprawdę, bo przecież ptaki cały czas już do nas przylatują, a te ptaki koniec kwietnia i początek maja, także dosyć późno. I ortolan niesamowicie pięknie śpiewa. Do tego stopnia, że one w ogóle potrzebują takich dojrzałych, liściastych drzew czy różnych słupów, na których znajdują się linie przesyłowe. No bo one sobie upatrują właśnie te miejsca do tego, żeby śpiewać. A śpiewają niezwykle pięknie i nawet tym śpiewem zachwycił się, zresztą tak się uznaje, że tym śpiewem zachwycił się sam Beethoven i okazuje się, że śpiew ortolana dał początek Piątej Symfonii Beethovena. To jest ten bardzo znany motyw, który przewija się w zasadzie przez całą symfonię, tam ta 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 ta. No to jest właśnie ten motyw zaczerpnięty od samego ortolana. Proszę sobie posłuchać, jak ortolan śpiewa. Rzeczywiście no, jest to taki śpiew wyróżniający się. Zresztą w ogóle trznadle no, to są takie ptaki, które trznadel przecież też bardzo ładnie koncertuje. One sobie na miejsce gniazdowania obierają taki krajobraz rolniczy, ale musi to być też taki krajobraz rolniczy, który jest przeplatany na przykład różnymi zadrzewieniami, drobnymi zadrzewieniami. Jakieś szpalery drzew muszą się pojawiać. Także on, takie bardzo duże, otwarte pola to nie są dla niego idealne. On musi mieć właśnie trochę drzew. Właśnie te drzewa są o tyle istotne, że on właśnie na nie wzlatuje i wtedy wykonuje ten swój piękny śpiew. I ortolan w ogóle jest ptakiem, który też występuje, uwaga, nawet w Warszawie. Można go było spotkać, ja nawet znam taką polanę, gdzie ortolana właśnie można zobaczyć. I tutaj jeszcze takie jedno zdjęcie. To jest, nie przez pomyłkę ono się tutaj znalazło, chociaż zupełnie nie pasuje do naszego wykładu. Teoretycznie nie pasuje do naszego wykładu, ale zaraz już wyjaśnię, o co chodzi. Bo okazuje się, że niegdyś potrzosy i ortolany były wyłapywane masowo, głównie w celach spożywczych. Okazuje się, że to cały czas trwa. To nie było tylko w czasach starożytnego Rzymu, ale również i dzisiaj ten proceder cały czas trwa. Niestety we Włoszech na przykład cały czas jest to, trwają cały czas polowania, na przykład na ortolany. We Francji również to jest cały czas powszechne. I nawet był, pamiętam kiedyś taki czas, że jak w wyszukiwarkę wpisało się ortolan, to wyskakiwały również zdjęcia tego pięknego ptaka, szczególnie samca. To zdjęcie, które pokazałem na przykład na samym początku, jak zacząłem omawiać ten gatunek. Natomiast mnóstwo pojawiało się również takich zdjęć, tych ugotowanych, usmażonych, przygotowanych do jedzenia ortolanów. Ja byłem zaskoczony i przez długi czas nawet właśnie mówiłem, kiedy opowiadałem o ortolanie, to zawsze proponowałem, żeby sobie zerknąć. I faktycznie ludzie zerkali, wpisywali sobie w wyszukiwarkę ortolan, patrzyli i faktycznie bardzo dużo tych zdjęć takich właśnie już przygotowanych do spożycia ortolanów na talerzu było widocznych. I no to był taki dosyć dziwny widok, no bo zwykle jak wpiszemy w wyszukiwarkę, prawda, jakieś tam, nie wiem, sikorka bogatka, prawda, nam wyskakuje mnóstwo pięknych zdjęć, a tutaj mamy właśnie takie coś, czego człowiek by się w zasadzie nie spodziewał. No i to jest przykre bardzo, że my tutaj chronimy i dokładamy wszelkich starań, żeby ptaki ochronić, a one lecą tam daleko, daleko i Chociaż to też nie jest z drugiej strony jakoś bardzo duża odległość, prawda? I wydawałoby się, że jest to cały czas cywilizowany świat, a jednak okazuje się, że tej przyrody się w ogóle nie szanuje i niestety, co trzeba podkreślić, do tych ptaków, zresztą nie tylko do tych, ale strzela się, zabija się je nie tylko po to, żeby je zjeść, ale po prostu dla samego strzelania. Czyli to jest dla mnie niezrozumiałe, że ludzie potrafią po prostu czerpać przyjemność tylko z tego, że po prostu jakiegoś ptaka po prostu sobie zabiją i nie mają z tego żadnych korzyści, bo nawet jego nie zabierają, nic z tym nie robią, po prostu oddają strzały i tyle. Więc to jest... To jest po prostu dla mnie niezrozumiałe. I właśnie my tu staramy się chronić te ptaki, a widnieją u nas właśnie w Czerwonej Księdze Zwierząt, a okazuje się, że wystarczy, że taki ptak poleci te 2000 kilometrów, prawda, od Polski i już jest bardzo mocno zagrożony. Nielegalnie się odławia nawet 15-30 tysięcy takich ortolanów. Także to, co u nas się bardzo często urodzi i przeżyje, leci tam i niestety tam jest zabijana właśnie przez ludzi. I jeszcze ostatnia rzecz, którą chciałem powiedzieć jeszcze o ortolanie, tutaj w kontekście tych polowań, to niestety jest tak, że nawet dzisiaj we Francji możemy, nawet czytałem o pewnych kucharzach, szefach kuchni, którzy zabiegali o to, żeby ortolan był w karcie dań dostępny, dlatego że jest to tradycja. No z jednej strony możemy tłumaczyć tradycja rzecz święta, prawda? I my też mamy wiele różnych swoich polskich tradycji i też pewnie byśmy je bronili. Natomiast no, trzeba się też zastanowić, zadać sobie pytanie, czy tradycja jest ważniejsza od tego, że ptaki mogą po prostu wyginąć. Warto tutaj postawić pytanie takie i sobie samemu, ale też i oczywiście ludzkości. To jest ptak, który wędruje, musi przelecieć przez basen Morza Śródziemnego, czyli musi się skierować na południe, musi lecieć na przykład właśnie przez Włochy, przez Francję, ale też przez inne kraje, gdzie może zostać upolowany, zabity, bo zimuje w tej północnej części Afryki subsaharyjskiej i niestety jest to ptak, który jest dobitnym przykładem, że jednak ta ochrona jest niezbędna, bo okazuje się, że już wyginął w takich krajach jak Holandia, Belgia, Austria, Szwajcaria, nawet bliska naszej Polsce Słowacja, czy chociażby Węgry. Także w tych wszystkich krajach już w zasadzie uznaje się ortolana za gatunek praktycznie no, nieobecny. I jeszcze tylko zerknijmy, jak to wygląda w naszym kraju. I to już jest ostatni slajd na dzisiaj. Nie występuje w zasadzie na Pomorzu, Warmii i północnych Mazurach. Wyraźnie mniej liczny w południowej Polsce. Natomiast właśnie to są to, co tutaj przeczytam, będzie też potwierdzeniem tego, co przed chwilą mówiłem. W Polsce gatunek gnieździ się przede wszystkim w pasie nizin środkowo-polskich, najliczniej zasiedlając Podlasie, wschodnie Mazowsze, południową Wielkopolskę i ziemię łódzką. Wspomniałem, że właśnie u nas tu w Warszawie nawet można obserwować ortolany. Tak jak wspomniałem, znam właśnie taką polanę, na której te ortolany bywają. No nie wiem, chyba tam nie zostały stwierdzone, żeby gnieździły się, ale miejmy nadzieję, trzymajmy kciuki za ortolany, że jednak do tego dojdzie. Jeżeli chodzi o jego zagrożenia dla niego, to niestety tutaj one nie są zupełnie jasne. Nie wiadomo dokładnie, co mu zagraża, ale pewne jest to, że te wspomniane przeze mnie polowania, bo okazuje się, że na przykład 70% ptaków, które pochodzą z polskiej populacji lęgowej, właśnie traci życie na terenie Francji, Włoch czy innych krajów, gdzie po prostu przelatują na zimowiska. Także jest to naprawdę dosyć duży problem tutaj na kontynencie europejskim, który też nas bezpośrednio Polaków i tutaj ortolany właśnie, które mieszkają na terenie Polski, dotyka. I to by było na tyle. Ja sobie jeszcze przypomniałem, że miałem powiedzieć tylko o tym sokole wędrownym, więc tylko dopowiem tutaj jedną minutkę, że sokoła wędrownego mamy w ogóle bezpośrednio w Warszawie i można go obserwować również na wysokich budynkach, czy na przykład kominach elektrociepłowni. Także jest możliwość obserwowania ptaka sokoła wędrownego bezpośrednio, uwaga, w ścisłym centrum, bo tak jak powiedziałem, na Pałacu Kultury nawet ma swoje gniazdo i to już od naprawdę wielu lat. Są nawet kamery też, można właśnie ze streamingu obserwować tego sokoła wędrownego. Ja nawet kiedyś pamiętam, że siedziałem pod Pałacem Kultury i właśnie podniosłem swoją głowę do góry, mając nadzieję, że zobaczę może z przelatującego sokoła. I szczęście się do mnie uśmiechnęło, rzeczywiście krążył wysoko, wysoko latał ten sokół wędrowny. Także kto chce zobaczyć sokoła wędrownego, myślę, że chyba w Polsce nie ma lepszego miejsca niż przyjazd do Warszawy. Można przyjechać na przykład, jak się jedzie na jakąś trasę międzymiastową, można zaplanować sobie krótki postój w Warszawie i z dworca centralnego można przejść się na piechotkę paręset metrów pod Pałac Kultury, usiąść, coś może zjeść, zrobić sobie przerwę i właśnie spróbować zaobserwować tego sokoła wędrownego, który ma tutaj świetne warunki, bo przecież też i gołębi mnóstwo, a o tym też już mówiłem, że przecież na gołębie one dosyć chętnie polują i dla nich jest to dobre źródło pożywienia. A to też było w kontekście naszego wykładu o zwierzętach na wojnie. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj. Jeszcze tylko zerknę na czat, który jest bardzo, bardzo krótki, ale przeczytam, co tutaj Państwo napisali. Tak, Biedronka. A, przepraszam, nie zwróciłem uwagi. Tu jest więcej. Dobrze, to czytamy od początku. A tak, jeszcze jest Komitet Ochrony Orłów i tam rzeczywiście można też więcej się dowiedzieć o rybołowie, nie tylko o rybołowie, ale też o wielu innych gatunkach. Także polecam uwadze również tę stronę, czy sam w ogóle Komitet Ochrony Orłów. Bielik to w ogóle jest taki ptak, bo tutaj Carmelo pisze, że bielik potrafi czyhać na rybołowa, żeby zabrać mu upalowaną rybę. No mówi się, że bielik to jest nasz ptak, który występuje w godle, ale tak na dobrą sprawę to no jak na ptaka, który widnieje w naszym godle, to niezbyt on się, no zachowanie wybitnie nie fair play, nie szlachetne, bo on rzeczywiście potrafi wymuszać. On zdaje sobie sprawę, wie doskonale, że jest bardzo dużym ptakiem i potrafi nękać. Czy rybołowa, to nie wiem. Wydaje mi się, że to jest możliwe jak najbardziej, bo konkurencja przecież między tymi ptakami istnieje. Bielik bardzo też konkuruje, może konkurować z rybołowem o ryby, bo też dużą część jego pożywienia stanowią właśnie ryby. Więc myślę, że na pewno. Ale na przykład na czaplach one też tak, no chyba można powiedzieć, że pasożytują trochę, bo to trochę tak wygląda. Wymuszają na pewno, wymuszają, żeby właśnie oddać im tę rybę złowioną. Tak, sokoły, jastrzębie są nielubiane z kolei przez hodowców gołębi, rzeczywiście. O, tutaj... Tutaj pojawia się taki komentarz, że swego czasu para sokołów chyba wędrownych miała gniazdo na kominie zakładów azotowych w Puławach. No sokoły w takich różnych miejscach mogą się rzeczywiście gnieździć, także no ja nie zaprzeczam, nie wiem, nie słyszałem o tym, ale wydaje mi się, że to może być jak najbardziej prawdopodobne. Na stronie Peregrinus jest wiele kamer z sokołami. Nie wiedziałem, ale w takim razie jak będę pamiętał, to zerknę jeszcze. Tak, te gawrony to rzeczywiście często wchodzą w konflikt z człowiekiem. Tu Carmelo pisze, że rozbawiła go petycja w jakimś mieście o przeganianiu z parków albo straszeniu ich, bo są za głośne. Tak, no to jest rzeczywiście czasami problematyczna sprawa, ale no właśnie ludzie często tak postępują, że jak im coś nagle przeszkadza, to już się nie godzą i już chcą wyganiać, czy tam. No tak, czy jak brudzą ptaki, no to też niestety to jest duży problem. Tak, zbombardowanym przez gawrony można rzeczywiście być, także polecam, tak, zwracać na to uwagę. Tu jeszcze odpowiem, co prawda to nie jest związane z tematem, ale jeszcze powiem tylko co do śpiewu, to jakie jest Pana top 3 najładniej śpiewających ptaków? Powiem szczerze, to jest bardzo trudne. Ja trochę więcej chciałem o tym opowiedzieć, bo w ogóle chciałbym zrobić taki odcinek o głosach. Mam nadzieję, że to będzie możliwe i to już niebawem, bo w kwiecień to jest najlepszy czas, więc mam nadzieję, że taki wykład zrobimy. Natomiast jakbym miał tak na szybko, to na pewno, może top 3 nie wymienię, ale na pewno wśród nich będzie kos. Myślę, że kos i słowik i chyba wilga może. O, może tak, top. Ale to musiałbym się jeszcze trochę zastanowić i zweryfikować. Zostawmy to na później. Proponuję tak i mam nadzieję, że do tego jeszcze wrócimy i coś więcej o tym powiemy, kiedy będzie na to bardzo dobry czas, czyli na przykład w kwietniu. Dobrze. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za dzisiaj. Zapraszam na kolejne wykłady, które pewnie będą w kwietniu. Wszystkiego dobrego życzę i udanych wiosennych obserwacji. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.